Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu.
Dzień dobry Państwu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, że gromadzimy społeczność wokół naszych również raportów z frontu. Ze mną jest oczywiście Marek Kozubel. Marku, dobry wieczór.
Witam Mateuszu, pozdrawiam słuchaczy.
I cóż, standardowe pytanie, co się dzieje, jeżeli chodzi o sytuację na froncie? Bachmut, pewnie niewiele zmian, też patrząc na to, co się dzieje w infosferze, takie oczekiwanie, pytanie, czego oczekujemy, na co oczekujemy. Tak.
Z jednej strony niektórzy oczekują jakiejś decyzji ukraińskiego dowództwa co do odwrotu z Bachmutu, inni zastanawiają się, czy w przypadku pozostania załogi w mieście, czy nie dojdzie z kolei do jakichś większych kontruderzeń wojsk ukraińskich, no przede wszystkim na północ od Bachmutu, po to, aby wyrównać linię frontu, być może na linii rzeki Bachmutki i prawdopodobnie pozostawienie frontu na tej linii zapewne do jakichś kolejnych uderzeń, bardziej prawdopodobne, że na innych odcinkach frontu. No tutaj takim znaczącym wydarzeniem jest kolejna wizyta generała Oleksandra Syrskiego, czyli no wcześniej był on dowódcą wojsk lądowych, znaczy w zasadzie jest dalej, ale teraz też dowodzi zgrupowaniem Hortycja. Nazwano to zgrupowanie tak od wyspy, na której zbudowano jedną z siczy na Zaporożu w epoce nowożytnej. Także no tutaj uważa się, że jeżeli tutaj dochodzi do odwiedzin tak wysokiej figury w ukraińskim dowództwie, to że jednak Ukraińcy faktycznie planują utrzymanie Bachmutu, zwłaszcza że teraz linia frontu w mieście utrzymała się w dużej mierze na właśnie linii rzeki Bachmutka. Za Bachmutka, czyli wschodnia część miasta, to około jakieś 30% terenu zabudowanego, jak już mówiłem nieraz, znajduje się już pod kontrolą rosyjską, ale większość zachodniej części miasta nadal jest utrzymywana przez stronę ukraińską. Rosjanie największe postępy poczynili w północnej części miasta. Niestety tam nadal bardzo mocno naciskają na oddziały ukraińskie. Tam sytuacja faktycznie nie jest lekka, ale z kolei na południe od Bachmutu i na jego południowych obrzeżach, to tutaj można powiedzieć, że Ukraińcy mają sytuację pod kontrolą i to pomimo takich zaciętych ataków strony rosyjskiej. Tam chociażby toczą się czas od czasu bardzo zaciekłe walki o rejon cmentarza tak zwanego Mariupolskiego, co ciekawe, on się tak nazywa. Co jeszcze tutaj można dodać, że ciężkie walki też się toczą pod wsią Iwaniwskie. Tutaj Ukraińcy w wyniku kontrataków zdołali troszeczkę wyprzeć na południe oddziały rosyjskie. Może tam nie doszło do jakiegoś spektakularnego przełomu, ale prawdopodobnie teraz Rosjanie nie mają w zasięgu swojego ognia bezpośredniego szosy N-32, czyli tej prowadzącej z Konstantynówki do Bachmutu. To bardzo dobrze dla strony ukraińskiej. Gorzej jednak wygląda sytuacja z szosą prowadzącą z Czasifjaru do Bachmutu przez wieś Chromowe. Rosjanie są bardzo blisko Chromowego i wsi Bogdaniwka. Bardzo prawdopodobne jest to, że chociaż na krótkim odcinku mają oni w zasięgu ostrzału bezpośredniego tą drogę. Także tutaj sytuacja jest dosyć ciężka, ale Ukraińcy mieli w poprzednich tygodniach zbudować albo utwardzić część dróg, które w jakiś sposób omijały te punkty, które były pod ogniem żołnierzy rosyjskich. A jeżeli chodzi o ostrzał artyleryjski, no to tak jak już wspominałem, niestety, ale w zasadzie już od sierpnia drogi prowadzące do Bachmutu znajdowały się w zasięgu ognia rosyjskiej artylerii. Trzeba też pamiętać o tym, że Rosjanie nadal próbują atakować różne ukraińskie pozycje, które znajdują się na północ od Bachmutu. Chodzi tutaj głównie o to, aby móc zbliżyć się do miasta Siversk, które jest położone nad rzeką Doniec. Oczywiście walki toczą się też na innych odcinkach, nie tylko właśnie na odcinku bachmucko-siwerskim. Trzeba ciągle podkreślać, że intensywne walki toczą się pod Awdijiwką. Rosjanie chociażby dzisiaj mocno naciskali na rejon miejscowości Krasnohorivka i Kamianka. Zajęta została w ostatnich dniach wieś, zajęta została wieś Wesołe. Także tutaj sytuacja Ukraińców się delikatnie pogorszyła. No i jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że Rosjanie atakują również ukraińskie pozycje na południowy zachód od Awdijiwki. Atakują z rejonu wsi Opytne i Wodiane na wieś Siwierne. Także tutaj widzimy podobne działania, które Rosjanie stosują pod Bachmutem. Również Awdijiwkę próbują oskrzydlić, zdając sobie sprawę z tego, że bezpośrednie uderzenia na tą miejscowość, no, które są zresztą prowadzone od ponad roku, no po prostu nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Walki toczą się również w ruinach Marinki, Pierwomajskiego. No, Pierwomajskie to powoli też się będzie obracało w takie same gruzy jak właśnie Marinka. No, przypomnijmy, że zdjęcia z tej miejscowości no, to przedstawiały wręcz taki krajobraz apokaliptyczny, niczym po użyciu broni atomowej. No ale wracając tutaj do Bachmutu, bo to jest ten właśnie też najważniejszy odcinek, to tutaj właśnie dostrzegalne jest to, że wydaje się, że Rosjanie właśnie słabną. Dostrzegalny jest słabnący nacisk Rosjan. Jest to prawdopodobnie związane i ze stratami prywatnej kompanii wojskowej Wagner, ale również i ze słabnięciem oddziałów rosyjskich, które tam walczą. A przypomnijmy, że walczą tam i elitarne oddziały wojsk desantowo-szturmowych, jak i chociażby oddziały z tak zwanych pseudorepublik, czyli DRL i EURL. No oczywiście pamiętajmy, że od jakiegoś czasu oficjalnie te dwie pseudorepubliki mają już wchodzić oficjalnie w skład Federacji Rosyjskiej. No ale często tak naprawdę są one, przynajmniej ich oddziały, są traktowane jako takie, można powiedzieć, formacje drugiej kategorii. Zresztą niedawno, o dobrze pamiętam, to na kanale Rybar, tak, taki rosyjski analityk, propagandysta też właśnie wspominał o różnych takich problemach związanych z różnym traktowaniem poszczególnych formacji. To wprowadza naprawdę niezwykły chaos, chociażby w zakresie ewakuowania rannych z pola bitwy i to też tylko dodatkowo potęguje straty bezpowrotne. Tam chodzi konkretnie o to, że wspominano, iż no, oddziały sanitariuszy z pseudorepublik, z tych formacji formowanych na terenie pseudorepublik ewakuują głównie swoich, a często pozostawiają na polu walki nawet ciężko rannych rosyjskich żołnierzy albo mobików. Także tutaj widzimy, że są naprawdę różne problemy po stronie rosyjskiej nawet w tym zakresie i to skutkuje po prostu jeszcze tymi większymi stratami. Być może właśnie to też jest jeden z istotnych powodów tego, że rosyjskim na Bachmut słabnie. Czy jednak to wystarczy, nie wiemy. Prawdopodobnie Rosjanie prędzej czy później przyślą kolejne rezerwy pod miasto i myślę, że Ukraińcy będą musieli się spodziewać kolejnych zaciętych ataków, zwłaszcza, że wiele z nich jest prowadzonych przede wszystkim siłami piechoty. Bo teraz pamiętajmy też, że mamy do czynienia z odwilżą, więc sprzęt ciężki obu stron po prostu grzęźnie. Sytuacja jest taka no, dosyć ciężka, niekorzystna dla tej strony, która próbuje prowadzić jakieś bardziej ambitne działania zaczepne. Choć nawiasem mówiąc, błoto potrafi pokrzyżować nawet i drobniejsze plany, takie chociażby jak przewiezienie przez jakiś odcinek pola, powiedzmy, transportu amunicji. Już to nawet potrafi sprawić problemy obu walczącym stronom.
To może na zakończenie, wiem, że w polskiej infosferze toczy się dyskusja, również dyskusja na portalach mediach społecznościowych, konkretnie chodzi o Twittera, pomiędzy tymi, którzy mają inne zdanie może na temat tego, co się dzieje w kontekście rosyjskich strat. Jarosław Wolski, Marek Kozubel, no, przyznam, że szanuję pracę, waszą pracę. Są to niewątpliwie godziny spędzone na przeglądaniu pewnych statystyk. No i tak sobie myślę, że no, polskie środowisko powinno w jakiś sposób czuć, znaczy czuć, być zjednoczone w obliczu też tego, co się dzieje, a dyskutować przede wszystkim merytorycznie.
Ja też uważam, że powinno się dyskutować merytorycznie, no, tylko tak zaznaczę, że dzisiejszą taką debatę intensywną dosyć wywołał jeden z tekstów. Chodzi konkretnie o tekst autorstwa mojego oraz Bartka Wypartowicza z defense24.pl. Otóż napisaliśmy taki komentarz dotyczący właśnie stosunku strat obu stron, i Ukraińców, i Rosjan pod Bachmutem, no, w którym po prostu wyraziliśmy nasze wątpliwości co do skali strat podanej przez, cytuję, no, jednego z najlepszych przedstawicieli środowiska OSINT w naszym kraju. Z racji tego, aby nikogo nie urazić, celowo nie podawaliśmy z kolegą nazwisk. Potem to się, już można powiedzieć, na Twitterze samo rozkręciło. Trochę było z tego śmiechu, trochę, powiedzmy, sporów, ale w każdym razie tekst jest dostępny. Nie z jakimś paywallem, można swobodnie go przeczytać. Niech każdy sam wyrobi sobie zdanie co do tego, mogą być straty obu stron pod Bachmutem, jaki tam jest stosunek tych strat bezpowrotnych, czy faktycznie on wynosi 1:1, czy jest, powiedzmy, większy. My tam po prostu zebraliśmy w jednym artykule spojrzenia różnych instytucji, różnych osób, analityków. Także myślę, że każdy może wyrobić sobie własne zdanie. Również wyraziliśmy tam swój pogląd na temat tego, na ile trafne bywają, że tak powiem, relacje z miejsca. A dlaczego jest to takie ważne? Bardzo często niektóre osoby starają się przekonać słuchaczy, czytelników do tego, że mają rację, bo twierdzą, że tam byli. I owszem, bardzo często takie relacje są cenne, choć razem z Bartkiem uważamy, że nie zawsze udaje się, tak powiedzmy, taką relacją z miejsca określić celnie to, co się dzieje w wymiarze operacyjnym, a już tym bardziej strategicznym. Ja też chociażby w weekend wspominałem też o tym, że inny potrafi być pogląd na sytuację ze strony zwykłego żołnierza, a inaczej ze strony jego dowódców. A już szczególnie dowódców sztabowych, bo powiedzmy z punktu widzenia jakiegoś pojedynczego działu, powiedzmy kompanii, te straty mogą być naprawdę duże i nawet może być i tak, że stosunek strat do przeciwnika może być niewielki. Faktycznie takie sytuacje się zdarzają. Ale czy tak jest rzeczywiście w tym wymiarze, powiedzmy, operacyjnym, strategicznym, czyli tym wyższym? No, tu już niekoniecznie, bo może być też tak, że na innych odcinkach sytuacja może być zupełnie inna. Sytuacja może być taka, że obrona przebiega znakomicie, a przedpole jest usłane ciałami poległych lub zmarłych od ran przeciwników. I po prostu dowództwo, które ma po zebraniu informacji, takiej całościowej analizie, ma zupełnie inne spojrzenie na ten problem. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, bo obronę Bachmutu Ukraińcy uzasadniają tym, że im się po prostu opłaca to miasto bronić. Dlaczego? Ponieważ Rosjanie ponoszą znacznie większe straty niż oni. I dlatego właśnie na razie nie planują się wycofywać, choć mogliby to zrobić. Pamiętajmy, że na zachód od Bachmutu znajdują się wzniesienia. Bardzo prawdopodobne jest to, że są już one umocnione. Czy to chodzi o kwestie polityki, czy czegoś innego. I tutaj pozwolę sobie wspomnieć bardzo często przytaczane przykłady walk o Siewierodonieck i Łysyczańsk. Przypomnę, że Łysyczańsk był dużo lepiej położony względem Siewierodoniecka, bo na wzniesieniu bardzo wygodnie byłoby tam się Ukraińcom bronić, bo osłaniałaby ich też rzeka Doniec od północy i wschodu. Ale mimo wszystko Ukraińcy bronili Łysyczańska dużo krócej niż miało to miejsce chociażby w przypadku gorzej położonego Siewierodoniecka. Przypomnijmy, że Siewierodoniec znajdował się po wschodniej stronie rzeki Doniec i zarazem znajdował się na niżej położonym terenie, no chociażby względem Łysyczańska. Ale mimo wszystko Siewierodoniecka broniono dużo dłużej, ale nawet i z niego ostatecznie się wycofano. A Łysyczańsk no, pozostawiono od razu wtedy, kiedy się okazało, że istniało zagrożenie odcięcia załogi tego miasta. Dlatego uważam, że gdyby faktycznie istniało zagrożenie otoczeniem Bachmutu, zamknięciem w kotle jego załogi i następnie zniszczenia tejże, to dowództwo ukraińskie na pewno by nie ryzykowało takiej sytuacji, tylko prędzej by wybrało opcję odwrotu. Gdyby straty ukraińskie wynosiły 1 do 1, a nawet 1 do 2, co też w przypadku obecnej sytuacji dla Ukraińców jest stosunkiem niewystarczającym, to też wybrano by odwrót, z pewnością. Dlatego moim zdaniem bliższe mogą być jednak dane podawane przez wywiad Paktu Północnoatlantyckiego, wskazujący na to, że tam średnia strat układa się mniej więcej według proporcji 5 poległych i zmarłych od ran Rosjan do 1 poległego i zmarłego lub zmarłego od ran Ukraińca. Jest to bardzo prawdopodobne. I zresztą tutaj bardzo zachęcam naszych czytelników, widzów, słuchaczy, aby zerknęli na Twitterze na profil pana Marka Meissnera, świetnego specjalisty, rewelacyjnego analityka OSINT. I on tam bardzo dobrze rozpisał to, jak się mniej więcej kształtuje na poszczególnych pododcinkach ten bilans strat, stosunek strat ukraińskich do rosyjskich. I on właśnie tam wspomniał, że najgorzej właśnie sytuacja wygląda w północnej części miasta, gdzie ten stosunek średnio 1 do 2, 1 do 2,5, ale właśnie bywały też starcia, gdzie kończyło się to wynikiem 1 do 1, czyli takim bardzo niekorzystnym dla strony ukraińskiej. Ale z kolei we wschodniej części miasta ten stosunek wynosi już na przykład 1 do 4. I mowa tutaj była o walkach na Zabachmutce. Ja tutaj nieraz wspominałem, że Zabachmutka to nie była zbyt korzystnym miejscem do obrony, ale straty rosyjskie były jednak tam dużo wyższe. Oczywiście one wynikały z wielu różnych czynników, chociażby z tego, że Rosjanie tam mieli bardzo niewielkie wsparcie broni pancernej, a również dostrzegalne było to, że Rosjanom brakowało też zasobu do walki z ukraińską bronią pancerną. To jest też ciekawe. Tam niekiedy dochodziło do sytuacji, w której ukraińskie pojazdy opancerzone niekiedy dość bezkarnie ostrzeliwały chociażby z działek 30 mm oddziały rosyjskie albo pozycje, które one zajmowały. Dalej, jeżeli chodzi o południowe obrzeże miasta, to tutaj prawdopodobnie ten stosunek strat był jeszcze lepszy dla strony ukraińskiej, co zresztą od dłuższego czasu potwierdzają doniesienia ukraińskich żołnierzy, którzy tam walczą, chociażby z batalionu Swoboda. Wspomnę tutaj między innymi o Jewgeniu Oropaju. Też się niejednokrotnie wypowiada dla mediów. Z kolei północnej części miasta, tutaj też warto to podkreślić, broni trzecia brygada szturmowa, która jest złożona z weteranów ruchu azowskiego. Chodzi tutaj przede wszystkim o tych tak zwanych starych azowców, którzy pamiętają jeszcze służbę w latach 2014-15. I oni tam też dosyć dobrze sobie dają radę. Nie jest też już, myślę, tajemnicą to, że w Bachmucie pojawił się również Andrii Biłecki, który był zresztą twórcą batalionu, a później pułku Azow. No obecnie jest to lider polityczny ruchu azowskiego na całą Ukrainę. Wątpliwe, żeby taka polityczna figura pojawiła się w Bachmucie, gdyby sytuacja tam była zupełnie beznadziejna. Także jeżeli chodzi o tutaj te spory, to razem z Bartkiem naprawdę chcemy rozmawiać w pełni merytorycznie na te tematy.
A państwa, Państwa, którzy obserwują tę dyskusję, również zapraszam na profile na Twitterze, również kto tego portalu jeszcze nie odwiedził, tam więcej informacji w związku z tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o tę dyskusję wokół wojny i rosyjskiej inwazji. Marku, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie Ciebie, Mateusz, oraz słuchaczy.